Gośćmi Radia Lublin są panowie Krzysztof Czarnota, literat, pisarz, autor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Kondrak.
Dzień dobry.
I zastanawiam się, czy wymienić twoją afiliację, czyli Lubelska Federacja Bardów.
Oczywiście.
Chociaż tu jesteś jako Jan Kondrak bez Lubelskiej Federacji Bardów.
Ale to jest rodzina i z tej rodziny jestem.
I do rodziny się należy przyznawać.
Tak jest.
Tym bardziej, że to już nawiązując do tematu rozmowy, no to z wykonaniami Lubelskiej Federacji Bardów kojarzy mi się pieśń Atamen.
I słusznie, to jest słuszne skojarzenie i mnie ta pieśń w wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów zaznajomiła z Krzysztofem Czarnotą, autorem i hodowcą koni, ponieważ wysłyszał tę pieśń i zaprosił całą Lubelską Federację Bardów do siebie na podwórko, żeby czcić urodziny jednego z wybitnych koni ze swojej hodowli. Oczywiście było tam jeszcze 300 hodowców z całej Polski, nie tylko koni, słuchał naszych wykonań, ale tak, Lubelska Federacja Bardów, Ataman i Krzysztof Czarnota, w tej kolejności pojawiały się te zjawiska na osi czasu.
Jak to było, proszę powiedzieć?
O, wie pan, to jest ciekawa historia, dlatego że ja się sprowadziłem na Kresy, czyli na te ziemię na wschód od Zamościa, bo na prawo jadąc z Lublina mamy Roztocze, a po lewej to już zaczynają się te, powiedzmy, historyczne Kresy. Więc byłem tam na ognisku takim dla koniarzy zorganizowanym. To był rok 2000 bodaj drugi. I bardzo to pięknie przebiegało. Panowie, ja jeszcze takich koniarzy nie widziałem, bo oni wszyscy byli ubrani tak ze Staropolska. Tak jakby Kmicicowa Kompania, jakby wyjął z trylogii Sienkiewicza. Więc spędziliśmy tam bardzo fantastyczny dzień przy ognisku, na takim hetmańskim rogu. Ogień, konie, kiełbaski, grzane miody staropolskie. I taki ja byłem, przyjechałem ze stolicy, byłem pełen wrażeń i wydawało mi się, że już po prostu to już jest tak bańka wysoko napompowana i że już bardziej się nie da. I kolega, zjechaliśmy na wieczór do Zamościa i kolega mówi: a wiesz co, już tak rozeszło się towarzystwo, coś ci jeszcze puszczę. I on miał takie dobre nagłośnienie wtedy. I puścił mi Atamana na tych wszystkich głośnikach. I ja tak siedziałem głęboko w fotelu i odpadłem.
Atamana w wykonaniu Jana i Lubelskiej Federacji Bardów.
W wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów. I pół roku po tym ja tu zamieszkałem. Także Kondrak jest odpowiedzialny za to, że ja tu jestem już 23 lata i nie wiem, czy to moje błogosławieństwo, czy przekleństwo na tych Kresach, hoduję Araby. I tak się zaczęła jakby moja znajomość z Lubelską Federacją i z Janem Kondrakiem, bo poznaliśmy się rzeczywiście parę lat później, gdzie mi się zamarzyło. Mój ogier miał 18 urodziny. Mąciwoda miał na imię. To był arabski ogier, zostawił sporo potomstwa, między innymi mistrzów Polski w rajdach długodystansowych i tak dalej. Ale organizowałem też Mistrzostwa Polski Juniorów w rajdach i to była taka duża naprawdę impreza. I zamarzyłem sobie, że jak Mąciwoda będzie miał 18, to Lubelska Federacja Bardów tu u mnie na łące postawimy scenę i ona zagra na tych zawodach. I tak też się stało.
Mówi pan, zamieszkałem tu, to znaczy dopytam, nie naruszając danych wrażliwych, gdzie?
Ja mieszkam, to nie jest żadna tajemnica, ja mieszkam na obrzeżach Choryszowa, dawnego Ruskiego. On teraz jest samym Choryszowem, był Ruski i to na fali tych zmian po komunie wszystko co ruskie było niedobre, przy czym ten Ruski jest od Rusi, oczywiście czerwony, a nie od ruskiego Sowieta, więc to nazwa jeszcze 13-wieczna, ten Choryszów Ruski, został teraz sam Choryszów, niemniej to jest na trasie z Zamościa do Chlubieszowa po środku, czyli 25 km od Zamościa na wschód.
Tak, warto wiedzieć, warto pamiętać o tym, czy też warto dowiedzieć się, jeżeli ktoś nie wie, tak na marginesie tego, o czym rozmawiamy, od czego pochodzi przymiotnik ruski.
Tak.
Od Rusi, a nie od Rosji.
A nie od Sowieta zwłaszcza, tak.
I co się od czego wzięło tam na wschodzie, to historycy mogliby
więcej
powiedzieć.
I co było wcześniej, a to Janek jest specjalista od tych zawiłości.
No, Rosja jest późnym tworem państwowym, dużo późnym. Rosja to było coś za lasem, daleko. Rusińskie wszystkie ludy, czyli Ruś-Kijowska, Halicka, Wrocławskie, to wszystko były Rusie. Białe, czerwone, dawne Wielkie Księstwo Litewskie. I to byli Rusini, a Rosjanie to jest twór mongolsko jakiś tam, no, nie wiadomo jaki, który się pojawił nagle jako swego rodzaju potęga, bo przeoczono go, bo to wszystko było gdzieś daleko za lasem, za lasami. I pojawia się na dobrą sprawę dopiero w XVI wieku, tak wyraziściej. Więc Rosja to jest zupełnie coś innego w sensie plemiennym, w sensie tradycji państwowości niż Ruś, Ruś-Kijowska, która jest znacznie starsza niż Polska. Ruś-Kijowska i te wszystkie inne Rusie, to one są mocno, mają mocną tradycję wielowiekową. I Choryszów Ruski. To jest oczywiście, przecież książę Daniel, później, który koronował się na króla w obecności legata papieskiego, wolał przebywać w hełmie niż gdzieś tam dalej na wschód. Więc sięgały te księstwa i królestwa rusińskie.
Grody Czerwińskie. Czermno jest ode mnie 11 kilometrów uznawane za
stolicę. 3 kilometry od Czermna się wychowywałem w Adynie, tylko już po stronie jakby kresowej.
Czyli my tak naprawdę z Jankiem jesteśmy sąsiadami, bo jego dawne miejsce życia...
Moje siedlisko.
Jego siedlisko jest... Janek kiedyś to policzył.
17 kilometrów.
17 kilometrów w linii prostej od miejsca, w którym ja sobie żyję.
A przypomnę, że naszymi gośćmi są panowie Krzysztof Czarnota i Jan Kondrak. Wracając do tematu naszej rozmowy, którego tak naprawdę nie zdążyłem jeszcze wprowadzić. Spotkaliśmy się dlatego, że z jednej strony jest książka pańskiego autorstwa, pana Krzysztofa Czarnoty. Z drugiej strony Jan Kondrak przesłał 3 nagrania, które, jeśli dobrze zrozumiałem, są pewną wersją, są pewnym jakby szkicem artystycznym czegoś, co powstanie w przyszłości niedalekiej. Natomiast oba te zdarzenia artystyczne coś łączy. Temat koni łączy. Czy w ogóle i książka, i nagrania jest to, jak to się teraz pięknie mówi, multimedialny albo interdyscyplinarny jeden projekt artystyczny? Czy to są dwa różne wydarzenia, które się zbiegły w czasie?
No moim zdaniem jest to jeden projekt, który ma dwa nurty, dwie odnogi, dwa oblicza. Książka to jest jedno i gawędy autora Krzysztofa Czarnoty w czasie moich koncertów to jest ten nurt taki, powiedziałbym, literacko, powieściowo, gawędowy właśnie, bo to jest nawiązanie do gawędy Szlafy Heckiej. Ja natomiast wymyśliłem muzykę do tekstów piosenkowych, pieśniowych, które też Krzysztof Czarnota napisał. Tu autor jest jeden. Zarówno powieści, jak i słów pieśni, to jest właśnie Czarnota. Ja wymyślam melodię i śpiewam na koncertach z towarzyszeniem gitary, ale to nas nie zadowala. Jest wymyślone, że zespół Serenczyna użyczy nam swoich muzyków grających na instrumentach rusińskich, właśnie etnicznych, i to wszystko będzie pięknie zaaranżowane i nagrane już niebawem, i w takiej postaci chcemy do państwa, do słuchaczy wyjść, czyli z poszerzonym takim składem instrumentalnym. A to, co teraz nagrałem, te 3 utwory, to jest po to, żeby pokazać ludziom, redaktorom, do czego zmierzamy, bo to już widać, jaki to jest charakter utworu, generalnie się nie zmieni. On będzie tylko bogatszy, brzmieniowo bogatszy artystycznie.
Tak, materiał na płytę mamy, bo to jest w tej chwili chyba 11 albo 12 piosenek, które są gotowe z muzykami Jana. Mało tego, my to jakby eksploatujemy już koncertowo. Sprawdzamy to na żywej tkance publiczności. I
możemy nawet zaprosić ludzi, bo przecież...
A tak, właśnie, zaprośmy, bo najbliższe spotkanie to jest 8 lutego. To jest premiera autorska, pierwsze spotkanie autorskie dotyczące Rzebuskiego.
W Mateczniku.
W Mateczniku, tak, w Janowie Podlaskim, w Domu Kultury 8 lutego w niedzielę o 15.
O, to nieprzypadkowo chyba w Janowie Podlaskim.
Tak, nieprzypadkowo.
Mnie się marzyło takie miejsce, a nawet mi się jakoś tak, nawet mi się nie marzyło, bo tenże Żywuski, o którym napisałem powieść, on sprzedał swego czasu, 200 lat temu, dwa ogiery do nowo tworzącej się stadniny w Janowie Podlaskim. To był rok 1822 albo 3. Więc tych analogii oczywiście jest więcej, bo Żewuski sprowadził z pustyni 130 kilka koni czystej krwi arabskiej. No Janów nam się kojarzy od zawsze z końmi arabskimi, a na dowód tego, że tam Araby były od początku, to jest właśnie ten fakt, że w tych 20 latach XIX wieku dwa ogiery zostały kupione od Żewuskiego. Wracając, pierwsze to spotkanie najbliższe, gdzie zagramy i opowiemy o Żewuskim, ale też zaprezentujemy materiał z naszej płyty 8 lutego w Janowie Podlaskim. I cóż właśnie, no marzy nam się, żeby w tym roku jeszcze tę płytę doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli zagrać z Łemkowską kapelą, zarejestrować to. I mamy też nadzieję na kilka koncertów wspólnych właśnie z Łemkami, żeby to mogło zabrzmieć szeroko i tak, jak powinno to wyglądać.
A na razie to są koncerty, które się odbywają w składzie dwuosobowym.
Dokładnie tak. Ale nie, bo z Adamem Szabatem żeśmy zagrali jeden koncert w Warszawie. A jak najbardziej. Adam śpiewał mi drugie głosy, podgrywał na gitarze. Na dwie gitary, na dwa głosy męskie zrobiliśmy jedno wystąpienie. Zależało nam na tym, żeby Warszawę zaatakować na bogato, dwuosobowym oddziałem muzycznym i jeden dowódca spieszony, Czarnota, i graliśmy w ramach, i to uwaga, w ramach kabaretu Marka Majewskiego w Bielańskim Ośrodku Kultury.
Tak, i w ogóle ta przygoda z tymi końmi, ludźmi i kresami wydawała mi się z początku taka, powiedzmy, dosyć hermetyczna dla pewnego kręgu, ale im gdzieś dalej to wchodzimy, okazuje się, że ten koń jest uniwersalny i otwiera wszystkie drzwi, bo też w naszej historii, tradycji on jest bardzo mocno, w języku do dzisiaj jeszcze, ten koń szlachetny, te tradycje, obyczaje, wręcz dziedzictwo kulturowe, to jest nasza wielka siła, nasza wielka tradycja. Warto po to sięgać, a myślę, że w tym zestawie jesteśmy w stanie to zrobić dobrze, albo i zaryzykuję bardzo dobrze.
Ryzyko jest moim zdaniem niewielkie. A jeszcze jak się wzbogacimy Łemkami z zespołu Serenczyna, to powinno być całkiem ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, ja bardzo lubię takie wyzwania.
Książka już jest, ona ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Książka, przypomnę, pana Krzysztofa Czarnoty, zatytułowana Żewuski, bo jej tytuł chyba jeszcze nie padł.
Tak. Żewuski, czyli rzecz o naszym magnacie, bogatym bardzo człowieku, potomku trzech hetmanów, orientaliście, podróżniku, który sprowadził z tej Arabii 137 koni, jak powiedziałem przed chwilą, czystej krwi arabskiej, zasłynął właśnie tą trzyletnią jakby wyprawą na Półwysep Arabski. To było w latach 1817-1820. Tam wkupił się w łaski różnych szejków i emirów, wojował z nimi, a będąc wcześniej kształconym oficerem armii austriackiej, potrafił zawiadować konnicą. Arabowie w uznaniu przyznali mu tytuł emira w 13 trybutach. Postać, która w swoim czasie no, budziła wiele kontrowersji, ale też była bardzo ciekawa. No, pisali o nim Mickiewicz, Słowacki poświęcał mu. Tak, Wincenty Pol, Kostak Szczucka później. Lucjan Siemiński był taki autor też na XIX-wieczny, drugiej połowy. Malowali Suchodolski, Kossak. Także ten Żewuski był takim w swoim czasie no, dość wielkim celebrytą, powiedzielibyśmy dzisiaj. A dzisiaj właśnie trochę zapomniany. I jego takie hasło i zawołanie, kto raz był jeźdźcem, nigdy nie będzie niewolnikiem. No myślę, że nawet w dzisiejszych czasach, jak się ktoś dobrze zastanowi nad tą sentencją, to, no, to jest o czym myśleć.
I ta sentencja wybrzmiewa, ten cytat wybrzmiewa w jednej z piosenek, w jednym z utworów.
Tak, tak. No właśnie napisaliśmy z Janem
Dumę o...
O emirze Rzewuskim. I to jest chyba pierwsza taka historia, gdzie książka jest promowana przez piosenkę czy przez dumkę. Nie pamiętam, że...
Filmy się promuje bo przez piosenkę,
tak,
ale książki
jeszcze chyba nie. I to jest jedna rzecz, myślę, taka dosyć
ciekawostkowa.
Ciekawostkowa. A drugą ciekawostkową historię mamy taką, że przecież napisaliśmy też razem z Janem pasterkę dla koniarzy. I to jest chyba pierwsza w świecie pasterka dla koniarzy. Przynajmniej ja drugiej takiej nie znam, nigdy nie słyszałem.
Dobry czas, żeby przywołać ten utwór, dlatego że jesteśmy w styczniu, a więc w sumie niedaleko jeszcze w skali całego roku.
Jest to okres kolędowy.
Kolędowy jak najbardziej. Aczkolwiek ona jest na tyle sympatyczna, ta kolęda, że nam się zdarza nawet grać ją w lipcu.
Tak, graliśmy i nikogo to...
Bo kwestia konwencji.
Zimowe piosenki w lipcu są jak lody kalipso.
Przypomnę, że gośćmi Radia Lublin, ja nazywam się Dariusz Turecki, przypomnę, że gośćmi Radia Lublin są panowie Krzysztof Czarnota i Jan Kondrak. Pan Krzysztof Czarnota napisał książkę zatytułowaną Rzewuski i ta książka fizycznie już jest. Trzy utwory, które Jan Kondrak śpiewa, skomponował, a pan Krzysztof napisał słowa, jest autorem literatury tych utworów, są już też razem z nami. Proszę powiedzieć, no jestem w takiej sytuacji jak nasi słuchacze, miałem okazję wysłuchać trzech utworów, zajęło mi to kilkanaście minut. Książki nie miałem okazji przed rozmową przeczytać, więc nasi słuchacze również słyszą utwory na antenie Radia Lublin, książki jeszcze nie słyszeli. Ośrodkiem panów zainteresowań i tego projektu artystycznego są konie czy postać Rzewuskiego?
Szerzej, konie. Rzewuski jest jednym z elementów, wcale chyba nie najważniejszym. W zasadzie my się tutaj z Jankiem wokół takiego hasła artystycznie gromadzimy, że koń to kultura. To jest zdanie wypowiedziane przez Romana Pankiewicza, słynnego niegdyś hodowcę koni arabskich, takiej naprawdę ikonowej postaci, która znana jest na całym świecie i wszędzie. Był to gigantyczny autorytet, jeśli idzie o hodowlę Arabów. Więc nie tylko Rzewuski, bo na przykład napisaliśmy z Janem też pieśni na otwarcie pomnika chwały i artylerii, chwały kawalerii i artylerii konnej pod Komarowem. W ulicy Śniatyckiej. Kiedy ten pomnik w 102. rocznicę powstał, to napisaliśmy tę pieśń, która stała się hymnem Komarowa. Przypomnijmy, że to nasze zwycięstwo nad konnicą Budionnego. Tak, i to była ostatnia taka największa kawaleryjska bitwa dwudziestowiecznej Europy. Więc jest taki tekst. Generalnie to, co jest tu spoiwem, to na pewno konie, ludzie i kresy. To jest w zasadzie, o tym jest cała ta płyta. Ale też myślę, że gdzieś głębiej, no to jest taka opowieść o wolności, bo kto raz był jeźdźcem, nigdy nie będzie niewolnikiem, mówi Rzewuski. I koń gdzieś nam jest tym uosobieniem właśnie wolności. Bo ja pytam czasem młodych ludzi, dlaczego konie, dlaczego siadasz na te konie? No bo wiatr we włosach, w galopie i takie oderwanie kompletnie od cywilizacji, od rzeczywistości. Konie teoretycznie są jakby ucywilizowane. Mamy je dzisiaj w stajniach, żyją z nami, poddają się różnym zabiegom. Natomiast to jest kawałek pierwotnej, dzikiej natury. Koń jest niebywale wolnym stworzeniem. I ta tęsknota do konia to jest de facto zawsze tęsknota za wolnością.
Wolnym, chociaż udomowionym.
Tak, dlatego że koń służył od dziesiątek tysięcy, jeśli nie setek lat ludziom. Natomiast jego genotyp zmieniał się z czasem, dostosowując się do wymagań ludzkich. Natomiast jest to kawałek pierwotnej natury, którego myśmy jeszcze nie...
Fenotyp służy ludziom, ale genotyp nie. Genotyp został wolny w dalszym ciągu, dlatego tak trudno jest być dobrym jeźdźcem i dlatego trzeba mieć niezwykle wiele przymiotów w sobie charakteru i tak dobrze trzeba poznać charakter konia, bo każdy koń jest inny z tego, co ja widzę teraz, obserwując przy Krzysztofie zachowania koniarzy i poruszane przez nich tematy, podsłuchując. Moje dzieci też jeżdżą konno, więc ta moja wiedza skłania mnie do takiego podsumowania, że koń został wolnym zwierzęciem. Mało tego, to jest duże zwierzę. Trudno go pominąć. On jest widoczny, jest niezwykle wrażliwy i każdy jest inny. Każdy jest inny i trzeba go rozpoznać, tego konia. Tak jak się przyjaźnimy z ludźmi, tak samo się przyjaźnimy z tymi zwierzętami. Ta przyjaźń jest jednocześnie, może być wielka, ale za każdym razem dotarcie do tego będzie trudne. Kiedy podpatruję trenerki koni, na których jeżdżą moje małe dzieci, niektóre, widzę, jak bardzo delikatnie trzeba się z tym zwierzęciem obchodzić. Czy ten genotyp dzikości zawsze w nim będzie powodował niewiadomą, dużą niewiadomą. Trzeba się umieć zachować.
Tak.
A fenotyp to jest to już dogięcie tego konia do naszych... My też jesteśmy w fenotypie inni niż w genotypie, ponieważ jesteśmy poddani presji kultury. Nasza natura jest ujeżdżana przez kulturę. I konie są ujeżdżane przez kulturę. I my jesteśmy ujeżdżani przez kulturę. Ludzie mają tendencję do wolności i konie. I bardzo łatwo swoje tęsknoty, pragnienia za wolnością przenieść na konia. I opowiadając o koniu, opowiadać siebie.
Dawno temu, teraz będę cytował siebie, przepraszam, ale dawno temu w pierwszej swojej powieści Niosąca radość napisałem takie zdanie, które dzisiaj widnieje na niektórych stajniach jako takie credo, mówiące o tym, że nie jest sztuką kochać konie, sztuką jest sprawić, by konie pokochały ciebie. I to, co Janek właśnie przed chwilą powiedział o tej niebywałej jakby delikatności, ale też wrażliwości koni, im one bardziej szlachetne, im te konie bardziej zaangażowane w krew, czyli Arab to jest tak, to jest czysta krew, jedyna czysta krew. Czysty koń arabski to jest koń, mówi, czystej krwi. Roman Pankiewicz mawiał, że to jest, że Arab jest jak stuprocentowy spirytus, że te inne konie to są takie no pół krwi, to są takie mieszanki, nalewki różnej mocy, natomiast kwintesencja konia to jest ten czystej krwi
pustynny
koń arabski, więc odważny, dzielny, wytrwały, mocny, ale też bardzo wrażliwy. I mam takiego pacjenta, który mówi, że jak ktoś kocha konie, to jest dobrym człowiekiem. I to jest taki prosty bardzo człowiek, ale bardzo mnie zastanowiło to, co mi kiedyś powiedział, że jak ktoś kocha konie, to jest dobrym człowiekiem. Nie wiem, czy tak jest, ale fajnie by było.
Może tak być. Mój dziadek, w całej rodzinie tylko mój dziadek Mikołaj był dobrym człowiekiem. I on właśnie wychodził rano o 3-4, rwał pęczek trawy, szedł do stajni i konie go rozpoznawały z daleka, tak cichutko, fajnie rżały, tak. A on do nich mówi pieszczotliwie: moje konisie, konisie, konisie. No, piosenkę o tym napisałem aż. Bo ja całe dzieciństwo spędziłem na wsi wśród koni mojego dziadka. I wiem, z jakim nabożeństwem ten rolnik, najprostszy z możliwych rolników, najbardziej taki, najbardziej małorolny z małorolnych rolników, jakich Polska przedwojenna miała, właśnie był bałwochwalczo wręcz odnoszącym się człowiekiem do koni. To nie był dwór, to nie była szlachta,
tak.
Ale prosty lud też miał jakiś nabożny stosunek do konia. Ja to widziałem na własne oczy.
Właśnie, tu w ogóle jako Polacy mieliśmy specyficzne podejście do koni. No ja tych wielkich przytoczę. Juliusz Dzieduszycki mówił, wybitny hodowca z Kresów, mówił, że Arab ma duszę. Z kolei Emir Rzebuski zaczyna swój poemat Neczdy Kochajlany. Dzieci morza i wiatru, oblubieńcy bojów, wytrony najezdnicze beduińskiej chwały. Klacze dzielne i drogie, rumaki zuchwałe, witam was Kochajlany, ozdobo pustyni. No, kto tak mówi o koniach? To są poetyckie rzeczy, więc
Pieśń nad pieśniami, tak mówi mężczyzna o kobiecie, albo kobieta tak, o mężczyźnie.
Ale właśnie te,
dlatego, to jest ten język.
Tak, to jest ten język, ale no dzisiaj właśnie fajnie, jakby się ktoś nie obruszał, że te jakby te zestawienia frazeologiczne czy porównania dotyczące koni i kobiet jakby tym kobietom nie ujmują, bo ten koń był czymś tak cudownym, tak wyśnionym, tak wspaniałym. No to nawet w Rzewuskim ja tu niespecjalnie wymyślam, ale oddaję to, w jaki sposób on był w tych koniach zakochany. No spał w stajni. Wielki, wybitny magnat, który miał pałace. No w Sawraniu pałac stał pusty, bo Rzewuski kazał sobie na pięterku zrobić taki dwupokojowy apartamencik, w którym spał w stajni. Z kolei w drugim majątku w Sawraniu miał bezpośrednio taką swoją siodlarenkę w samej stajni, gdzie na maleńkim piecyku parzył kawę i tam się czuł najlepiej. Tam miał jakieś swoje bardzo proste posłanie z czerkieską poduchą od siodła pod głowę i mógł te konie zawsze oglądać.
Sam Guszko też miał bezpośrednie przejście z pałacu do stajni, czyli to, sytuacja się powtarza, ale to ciekawe, że Wózkiego korzenie, czy koneksje rodzinne sięgają do Horodła i aż tutaj do Sienicy Różanej. To mnie zaciekawiło, jak przeczytałem tę twoją książkę.
To jest fajna rzecz i jeszcze do spenetrowania, bo rzeczywiście mamy tutaj bardzo duże analogie i koneksje z Rzewuskimi. Raz, że gniazdo rodowe to jest Sielec koło Chełma, dawne siedlisko, a dzisiaj Sielec. Tutaj gospodarował dziadek emira Rzewuskiego, nomen omen też Wacław. Wacław Piotr Rzewuski. To był bardzo zasłużony lokalnie szlachcic, magnat, który wielokrotnie posłował z ziemi chełmskiej do Sejmu. No, był takim darczyńcą, który budował kościoły, dawał pieniądze na różne inne społeczne cele. Dobrze pisał, stąd jakby może u Rzewuskiego też ten talent. I zmarł tutaj w Sielcu. Pochowany jest na cmentarzu w Kumowie. To jest 5 kilometrów od tegoż Sielca, w rodzinnej kaplicy Rzewuskich. A druga strona to jest Opole Lubelskie. I tutaj przez wiele lat mieszkała żona Rzewuskiego, Rozalia z Lubomirskich. Bo Rzewuski, no ojcem nie był przesadnie dobrym, trzeba to powiedzieć. Żona jego tutaj z dziećmi w Opolu Lubelskim głównie urzędowała, a on na tychże ukraińskich
200 kilometrów od Odessy, tak?
Tak, 200. Gdzie Sawrań sięgał właśnie, tak, to już był obwód Odeski i to było 200 kilometrów do Odessy. No tak sięgały kiedyś ziemie polskie, Małopolska.
Obawiam się, że za chwilę pan całą książkę opowie. Proszę tego nie robić.
Nie, to nie jest spoilerowanie. Mówimy tak dookoła książki. Książka jest skoncentrowana, ma bardzo konkretne wątki i jeden wątek główny.
Zapytam Jana Kondraka, zbliżając się do puenty tej rozmowy, bo książka jest, nagrania się tworzą. W jakim czasie możemy się ich spodziewać, w jakim stopniu zaawansowania jest praca nad tym, jak to ma wyglądać.
Utwory są gotowe w eksploatacji bieżącej. Prezentujemy publiczności co jakiś czas.
A w poszerzonym instrumentarium?
To jest, ale to tylko z gitarą prezentuję. Natomiast w marcu będziemy finalizować próby z zespołem, z Serenczyną. I chwilę potem nagramy to, ale kiedy się produkcja i postprodukcja zwłaszcza zakończy, tego nie wiem. Myślę, że tak jak Krzysiek powiedział na początku, Czarnota, że w ciągu tego roku, 2026, uda się wszystko sfinalizować. Będziemy Radio Lublin pewnie prosić o patronat, że na okładce się pojawicie i będziemy was informować. o postępach prac. Znaczy już o jak będzie się zbliżało do finału, namówimy się na jakąś premierę tutaj radiową, mam nadzieję. Ja będę się też starał zaprezentować ten materiał na żywo z tym zespołem, bo oni grają folk jazz, to jest zespół, który jeździ po świecie, folk jazzowy. Oni są wszyscy po studiach muzycznych. Czyli już tym samym mi imponują. Mają osiągnięcia. I chciałbym się pokazać w tym takim brzmieniu etnicznym, naturalnym. Coś mnie ciągnie do tego. Po prostu ciągnie mnie do tego jak cholera. I myślę, że uda się zrobić coś takiego, że jak będzie premiera płyty, to my ją, tę premierę zagramy tutaj w wielkim studio imienia Budki Suflera. Będę dążył do tego w każdym razie, ale Lublin, Radio Lublin i Lubelszczyzna będzie wiedziała o tym jako pierwsza. Z całą pewnością.
Tak, tu się przy okazji tego, teraz jest ładne słowo, takie projektu. Więc przy okazji tego projektu się tyle dzieje cudów, że to tak jakby na grzbiecie tego fantastycznego Araba leciało i drzwi się otwierają bardzo różne i przeróżne.
Oby się nie zamknęły przed nosem.
Przed nosem. Nie, no skąd?
O projekcie poświęconym koniom, kresom, Emirowi Żewuskiemu rozmawialiśmy w Radiu Lublin z panami Krzysztofem Czarnotą i Janem Kondrakiem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Ja nazywam się Dariusz Turecki, Radio Lublin. Dziękuję również.